między człowiekiem a przyrodą.
Czyli jest przyroda, jest człowiek i oczywiście tym człowiekiem jest Zuza Ogrodowczyk.
Witam Dzień serdecznie. Dobry.
Dzień dobry.
Przyszłaś dzisiaj w koszulce z napisem Bieszczadzki Park Narodowy.
Tak.
Kraina mgły i... bo nie widzę. I gwiazd.
I gwiazd. Mhm. I tak. I tak właśnie dzisiaj sprawdzaliśmy, jak daleko jest nad Solinę. Wyszło nam 700 kilometrów. Więc prawie jak do Egiptu.
No już teraz przesadziłaś.
Ale wiesz co, a samolotem chyba krócej nawet.
Tak, do Rzeszowa można polecieć z Poznania i wtedy 83 kilometry z Rzeszowa jest nad Solinę. Także jest to do rozważenia.
Mhm. Tak,
gdyby
tak.
się ktoś wybierał na wakacje. Czy ty nas dzisiaj w Bieszczady zabierasz w związku z tym?
Nie, nie zabieram was w Bieszczady, chociaż może trochę. Mhm. Trochę tak, dlatego że pierwszy mój temat będzie o Kopciuszku, który jest związany ze środowiskiem górskim i ciekawostki na temat tego ptaka.
Ptaszek.
Na temat tego ptaka właśnie są też między innymi związane z tym, jak bardzo jego występowanie się zmieniło. Drugim tematem będą króliki. Dzisiaj was zaskoczę, nie ma kotków.
Doświadczalne?
Nie, takie zwykłe. Zwykłe, różne, bo tak naprawdę jest mnóstwo ras królików, ale można powiedzieć króliki domowe, które na co dzień też upiękniają nasze dni. No i trzeci temat to będzie temat, na który czekała Ania, czyli o jedzeniu trawy przez psy.
O, właśnie,
się doczekałaś.
Bo to się nie kończy u mnie w sezonie letnim, no więc ja czekam z niecierpliwością.
Dowiesz, najpierw będzie oczywiście o tym Kopciuszku. No. Na końcu będzie o trawie.
Czekamy zatem na Kopciuszka po przerwie.
Między człowiekiem a przyrodą.
No więc zaczynamy od tego kopciuszka. Kopciuszek to ptaka, nie? No to
czekaj, czekaj. Jak chcesz o kopciuszku mówić, to musisz zacząć od dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami.
W Poznaniu i Luboniu.
Teraz kontynuuj, no.
Żył ptak, kopciuszek, o czarnym, smolistym ubarwieniu oraz pomarańczowym ogonie. Jego żona była brązowa, ogonek również miała pomarańczowy, a dzieci kwiliły sobie w budce lękowej. Tak, kopciuszek jest niewielki, jest faktycznie czarny, taki smolisty. Wygląda, jakby był faktycznie wydmuchany takim dymem, dlatego nazywa się kopciuszkiem. Ale ja też...
Był poniewierany przez złą macochę jej siostry?
Nie wiadomo, trzeba zapytać. Natomiast jeżeli chodzi o etymologię tego słowa, ja mam swoją własną etymologię, ponieważ są to ptaki, które śpiewają z bardzo wysokich punktów i często można je zobaczyć na kominach. Na, można powiedzieć, rancie komina, rogu, można jak najbardziej takiego kopciuszka zobaczyć. A jego śpiew jest bardzo, bardzo charakterystyczny, dlatego że przypomina w pewnym momencie zakłócenia radia. To jest ciekawy ptak do radia. Jest pierwsza nuta, potem jest zakłócenie i druga nuta. Posłuchajcie.
Czyli teraz będziemy słuchać kopciuszka. Prosimy nie regulować odbiorników. Wszystko jest w porządku.
I teraz ta nuta. Jakby się coś popsuło.
Faktycznie.
I to jest taki charakterystyczny głosik właśnie kopciuszka. Niech sobie tam nam w tle świergoi. Pierwotnie kopciuszki gniazdowały, słuchajcie, głównie na skalistych zboczach gór. Stąd też można powiedzieć troszeczkę do Bieszczad, a troszeczkę nie, no bo Bieszczady, okej, tam mi się bardziej Bieszczady z połoninami kojarzą i z takimi odkrytymi miejscami. Mm-hmm. One faktycznie wolałyby takie góry z Zakopanego, takie Tatry skaliste. I faktycznie lubią, jak ich śpiew, a propos jeszcze śpiewu, się niesie. A dlatego stają sobie gdzieś na wysokich punktach i bardzo polubiły blokowiska. One właśnie tam śpiewają, lubią, jak ich dźwięk się odbija, ale też kiedy ludzie w ogóle zaczęli budować z kamienia budynki czy z betoną, no to ptaki uznały, że to jest super imitacja skał, dlatego często gniazdują na strychach, w szczelinach murów, czy też pod dachami, w halach przemysłowych, więc mój tata, moja mama mają ogromne szczęście, że właśnie w budce lęgowej u nich na działce się ten konkretny jegomość zaląkł, dlatego że no, raczej nie wybierają budek lęgowych, raczej wybierają właśnie takie skały. No a jeżeli chodzi o jego wygląd, to jeszcze wspomniałam o tym, że ma bardzo rudy ogon. On podczas niepokoju nieustannie nim porusza. To trochę wygląda, jakby on był zabawkowym ptaszkiem, ponieważ ten ogon bardzo intensywnie podryguje. On troszeczkę błyska, jak taka iskra. Jest to informacja... dla nas, że ej, nie zbliżaj się bardziej. Ja też patrzyłam ostatnio, obserwowałam właśnie tę budkę, ponieważ ona jest dosyć nisko usadowiona i jak samica tylko podleciała, zobaczyła, że jestem niedaleko, to automatycznie tym ogonem zaczęła ruszać nerwowo. Będziemy mówić o królikach, to mi się trochę skojarzyło, jak króliki nerwowo tupią.
Tak, łapką.
Tak, to nie wiem, czy mieliście królika. Ja nie miałam, bo niestety jestem czulona na króliki, ale moja serdeczna przyjaciółka, która właśnie do mnie w odwiedziny przyjechała, króliki dwa ma i mi opowiada i stąd też właśnie ten temat będzie. No ale wracając do naszego...
Kopciuszka.
On jest mistrzem polowania szczatowni. W ogóle kopciuszki należą do rodziny muchołkowatych i właśnie zbierają, polują na muchy. Nie poszukują pokarmu w trawie, tak jak na przykład szpak czy kozy. One często są widywane chodzące. One czekają, zauważają muchę, podlatują i automatycznie atakują. Są strasznie szybkie i potrafią naprawdę dużo tych much czy innych owadów latających złowić, więc są bardzo, myślę, dobrym przyjacielem.
Takie można sobie zaadoptować takiego kopciuszka?
Budkę trzeba mieć. To wtedy przy grillu tych much nie uświadczysz.
Jaką budkę?
Lęgową.
Dla tych kopciuszków.
No tak.
Ale skąd one będą wiedziały, że to dla nich?
Musisz poczekać, zobaczyć.
Napisać dla kopciuszka i zrobić drogowskaz?
W zeszłym roku mieliśmy sikorki
tylko. Ja ci powiem, co musisz zrobić. Musisz postawić budkę lęgową. Obejść ją 3 razy. Ale nie zgodnie ze wskazówkami zegara, tylko w drugą stronę. Potem spluwasz za lewe ramię. I tak dalej, i tak dalej.
No ale a propos właśnie tego, to też ciekawostka jest taka, że gniazda kopciuszków mają naprawdę zaskakującą lokalizację, ponieważ znajdywano je na przykład w starych maszynach rolniczych. Ja jedno gniazdo znalazłam w studni, ale w tej pompie, wiecie, jak ta pompa po prostu pusta w środku
takie,
i tam też...
Takie, powiem ci, patrzę, trochę kamikadze te ptaszki. Tak.
W stosach rur, w garażach, nawet we wnętrzach opuszczonych budynków przemysłowych.
No, widzisz?
Nie poruszaj
temat
tego tematu.
Temat garażu, to tutaj się w tej stacji Sebastiana garażu przewija od jakichś 3 lat. Sebastian od 3 lat próbuje tam zrobić porządek, ale widzisz, może
to
nie
ty
musisz...
wiesz, że od 3 lat.
Od więcej. Nie musisz tam robić porządku, po prostu otwórz szeroko wrota.
Zaproś tego.
I kopciuszek będzie tam.
Tak. A one w ogóle, a propos jeszcze śpiewania, zaczynają śpiewać bardzo, bardzo wcześnie, wręcz przed świtem. W miastach, gdzie jest jeszcze właśnie też sztuczne oświetlenie, to potrafią nawet w nocy zacząć koncert. Ja ostatnio miałam jedną z pigułek Radiowego Świata Wiedzy, nagrywałam o zanieczyszczeniu dźwiękiem, ale myślę, że warto też zrobić taką o zanieczyszczeniu światłem, bo to ma ogromny wpływ też na zwierzęta, jak widać, jak słychać w dzisiejszej opowieści. Pierwotnie kopciuszki faktycznie zaczynały śpiewać tuż przed świtem, jakby widziały już tą łunę, można powiedzieć, a teraz dla nich tą łuną jest łuna świateł, które są lampami drogowymi, czy jakimiś lampami w parkach. Więc no, niestety my też wpływamy oczywiście na to, jak przyroda działa. No teraz, jeżeli chodzi o ptasi budzik, to wszystko. Na ptasi budzik zaproszę was za tydzień, a teraz porozmawiamy sobie o króliku.
A teraz powiemy, i to już koniec bajki, drodzy państwo.
Żyli długo i szczęśliwie. Sebastian Kopciuszek i jego garaż.
Między człowiekiem a przyrodą.
Był Kopciuszek, był Dracula przed chwilą, a teraz będzie...
Króliczek.
Wielkanocny.
Zestresowany. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stresie u królika.
A może najpierw zacznijmy od tego, nad czym wiele osób na pewno się zastanawia. Jak odróżnić królika od zająca?
Już rozmawialiśmy.
Ale trzeba przypomnieć.
Zając jest większy.
Tak, i większy, ma dłuższe łapy, ma dłuższe uszy, jest zagniazdownikiem.
Nie można go zobaczyć luzem biegającego.
Przede wszystkim
króliki
nie biega.
Też.
Króliki są stadne, zając jest samotnikiem, króliki żyją w norach.
Tak,
są dzikie króliki.
Króliki.
Mhm. Mówiliśmy o tym.
Patrz, to mnie nie było chyba wtedy.
Jakieś echo synergia dzisiaj tutaj ma.
Tak, rozmawialiśmy o tym właśnie, że tu na zachodzie i też w Kujawsko-Pomorskim jest ich dosyć sporo.
Także, czyli ja widziałem ostatnio zająca.
Tak, raczej zająca. Na osiedlu Czecha ostatnimi znajomi mówili. I nawet chyba i też żeśmy coś tutaj rozmawiali o królikach. Odnośnie psów, które gonią za zwierzyną.
Tak.
O zającach. I właśnie znajomi słuchali mnie, pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają, i wysyłali mi filmik, jak sroka przegania zająca. Bo za blisko był gniazdo. On nawet nie był świadomy tego. Oczywiście, że tak. Nawet zbyt skutecznie. Po prostu biegł jedny, ta sroka za nim pikowała i skrzyczała na niego. No.
Niewiarygodne.
Ale właśnie. I zobaczcie. Tak jak zając ucieka, królik też z reguły ucieka. Żeby mieć królika w domu, który jest faktycznie przystosowany do...
przytulania.
Przytulania, dokładnie. To trzeba mieć od samego początku dobrze zbudowany plan tego, jak tego królika oswoić. Ponieważ przodkowie królików byli zwierzętami typowo łownymi. I główną strategią było uciekaj, bo ktoś cię złapie. Więc nawet szybko podchodzące, chodzące po pokoju dziecko może być dla takiego królika problemem, szczególnie jeżeli nie jest dobrze socjalizowany, jeżeli nie jest dobrze nauczony tego, że ej, przecież nic ci się nie dzieje. No i też pamiętajmy, że królik to nie tylko klatka, a króliki powinny mieć wybieg i to dosyć spory. Tu też ma to znaczenie w kontekście stresu, dlatego że króliki najczęściej, jak sobie pomyślimy, ja przynajmniej jak sobie przypomnę moich znajomych, którzy mieli króliki, no to była klatka i to wszystko. I ten królik tam potrafił być po kilka dni. Czasami niestety, jak jestem u różnych ludzi na konsultacji psiej i widzę królika w klatce, pytam go, no a co z królikiem? No będzie musiał siedzieć teraz w klatce. No nie jest to dobrze przemyślana sytuacja, więc jeżeli macie królika i zastanawiacie się nad psem albo kotem, przemyślcie to, ponieważ no nie są to zwierzęta, które specjalnie lubią towarzystwo innych zwierząt. Już ledwo przeżywają to, że my jesteśmy, szczególnie jeżeli na przykład są adoptowane, nie mają trudną przeszłość. Dla człowieka, nie wiem, takie przejście się po pokoju z drobnostką, a dla królika już może być alarmem na zasadzie, Boże, może coś mi zrobi. Oczywiście, właśnie wspomniałam przed przerwą, że gościu mnie moja przyjaciółka Gosia i ona ma dwa króliki baranki i pokazywała mi mnóstwo filmów właśnie i zdjęć, jak rozpoznać to, że królik jest zrelaksowany, można powiedzieć tak z pierwszej ręki. Ja niestety nie mogę jej odwiedzać teraz, bo ja mam bardzo poważną czulę na króliki. Natomiast właśnie filmy mogę sobie gdzieś tam oglądać i ona może odwiedzać mnie. No więc taki królik, który jest super turbo zrelaksowany, on nagle się kładzie na bok, dosłownie to jest błup, i on jest rozwalony jak taki naleśnik. I to oznacza, że hej, czuję się tu bezpiecznie, jest wszystko w porządku, czuję się dobrze. Ona też przestrzega przed jedną rzeczą, która jest mocno stresująca, żeby uważać na to, jak dobierać pary. Ponieważ z tego, co ona czytała, a wcześniej nie przeczytała, teraz jest modrą Polką mieszkającą w Anglii po szkodzie, dwie samice raczej się nie dogadają. Dwa samce w miarę. Samica z samcem, oczywiście po sterylizacji zwierząt, jak najbardziej. Natomiast dwie samice, tragedia. Ona ma właśnie dwie samiczki, więc mają po prostu płotek z jednego pokoju do drugiego. Ania zabiła Sebastiana wzrokiem właśnie w tym momencie.
Szukam czegoś właśnie, żeby w niego rzucić.
Ale serio, jeżeli chodzi o stres, królik może umrzeć ze strachu. Króliki są tak delikatne, że nagły silny stres może prowadzić do zawału mięśnia sercowego u królika. No i co ciekawe, zdarza się to oczywiście bardzo rzadko, ale pokazuje, jak ten organizm reaguje na zagrożenie, jak bardzo jest przystosowany do tego, żeby działać na najwyższym poziomie stymulacji, mhm. żeby uciec przed drapieżnikiem, ponieważ no, królik jest jednak zwierzęciem dosyć kruchym i nie ma jak się specjalnie bronić. Oczywiście mogą króliki, potrafią się między sobą gdzieś tam pogryźć, no ale drapieżnikowi raczej takie ząbki i ledwo otwierająca się paszcza nie zagrozi. No i dla królika stresem może być na przykład wizyta u weterynarza.
No.
I ten stres związany z wizytą...
Z tym królikiem do weterynarza?
Trzeba.
Okej.
Zaraz powiem też w jakim kontekście mm-hmm. a propos stresu, ale jak najbardziej no, trzeba regularnie chodzić. Niektórzy na przykład, warto jest sprawdzać, czy nie ma przerostów zębów, czy nie ma przerostów pazurów, czy coś się tam nie dzieje. Mm-hmm. No i oczywiście nie tylko profilaktyka, ale jak już faktycznie coś jest, no to też trzeba. A wizyta u weterynarza w przypadku królika w cudzysłowie zaczyna się już w domu. Dlatego, że my musimy tego królika złapać. I jeżeli mamy królika, który nie jest przyzwyczajony do tego, że go podnosimy, dotykamy, bierzemy, a mało królików jesteśmy w stanie do tego dobrze przyzwyczaić i trzeba naprawdę mnóstwo czasu poświęcić królikowi, żeby dał się bezstresowo brać na ręce, a no to dla niego to jest ogromny stres. Druga sprawa, włożyć do transportera. No bo on w tym transporterze na co dzień nie przebywa, tak?
Okay.
Można oczywiście, i to jest polecane, jako element wystroju tego, można powiedzieć, wybiegu, dać transporter i wtedy królik już jest przyzwyczajony do tego, aha, dobra, jest w porządku. Działamy tutaj troszeczkę tak jak na zasadzie nauki transportera w przypadku kota, więc w momencie, w którym królik gdzieś tam sobie wskoczy, delikatnie zamykamy drzwiczki, podnosimy, kładziemy, żeby on też czuł, że czasami pod jego łapkami ta podłoga jest taka, no...
Stabilna.
No właśnie, albo niestabilna.
Okej, okay, żeby się nie straszył, nie przestraszał.
Dokładnie.
Rozumiem.
I często poziom stresu jest no, naprawdę u królika w zenicie jeszcze przed wyjściem z mieszkania, no bo ten transporter, podróż samochodem i tak dalej, więc to musi mieć na względzie. A co jest najistotniejsze i o czym chciałam głównie mówić, to to, że królik pod wpływem stresu może przestać jeść. Mhm. A króliki są... do tego stopnia, że tak powiem, związane z jedzeniem, że ich układ pokarmowy musi pracować niemal bez przerwy. One cały czas muszą coś mielić. Dlatego na swoim wybiegu muszą mieć sianko, muszą mieć zdrowe jedzenie odpowiednie. One cały czas coś memlą, cały czas coś żują. Kilkanaście godzin bez jedzenia może prowadzić do groźnego zastoju przewodu pokarmowego. Hmm. Najczęściej mówi się właśnie o zastoju albo o stazie żołądkowo-jelitowej. No i to się objawia tak. Albo inaczej, taki jest proces. Mamy stres, spadek apetytu, mniej pokarmu w jelitach, zwolnienie perystaltyki, dalszy spadek apetytu i zastój. No i objawy mogą być wręcz takie, jak na przykład my opisujemy w przypadku psa depresyjne. Królik stoi sobie w rogu pokoju, w ogóle się nie rusza, nie ucieka przed nami, przestaje jeść, no to wiadomo, ale też wiadomo, mniej się załatwia, czy też w ogóle się nie załatwia, staje się taki bardzo apetyczny, podkulony siedzi, zgrzyta zębami z bólu, to jest objaw bardzo często u królików, że one zgrzytają zębami z bólu, więc... Pamiętajcie, że w przypadku, kiedy mamy taką sytuację, nie stresujmy się tym, że tego królika jeszcze musimy bardziej zestresować, tylko staramy się od razu do transportera i do weterynarza, ponieważ jak najszybciej weterynarz musi sprawić, żeby ta perystaltyka ruszyła. To jest podstawa. No i mówiliśmy też sobie oczywiście o tupaniu królików jako takim alarmie i faktycznie takie głośne uderzenie tylną łapą o podłoże zwykle oznacza, ej, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Na wolności jest to sygnał ostrzegawczy dla innych królików, ej, drapieżnik. Mhm. Bo tak jak już wspomniałam, one żyją razem w grupie, a nie tak jak zające w pojedynkę. Na teraz to wszystko, a po przerwie w końcu przejdziemy sobie do tematu odnośnie psów oraz jedzenia trawy.
Blask stroboskopu odurza nas, świt z rosą wpada, daje nam znak, wśród pięknych łani kręcimy się. Z małego miasta w światowy sen. Nim nudna niedziela obudzi nas, poczuć chcę z tobą wolność i smak. Autobusy,
autobusy,
chyba już czas odpłynął.
czy autobus, chyba już czas.
Między człowiekiem a przyrodą.
No i teraz o tych pieskach.
No właśnie, ale to będziemy rozmawiać, żeby przestawiać teraz psy na wegetarianizm?
Nie, no chociaż w przypadku psów przodkowie ich też jedli elementy roślinne. Mhm. Trawę też się znajdowały w takich, można powiedzieć, żołądkach skamieniałych, psowatych. Natomiast...
Ale uściślimy, psy to nie krowy.
No nie. Psy to nie krowy,
ani nie konie.
Ale czasami tak wyglądają, bo bardzo często psy właśnie
się pasą.
Się pasą i sobie tę trawę jedzą. Natomiast jeżeli chodzi o ten mit, że one chcą wywołać wymioty tylko i wyłącznie, no jest to faktycznie nieprawda, bo badania pokazują jednak, że większość psów zjada trawę tylko i wyłącznie właśnie dla różnych innych przyczyn, a wcale nie ze względu na objawy chorobowe, czy też późniejsze wymioty.
A to nie jest tak, że właśnie jedzą trawę, żeby się oczyścić?
Nie, to jest rzadkie. To też występuje oczywiście, ale to zależy od tego, jaką trawę i jakie źdźbła pies je. Jeżeli pies chce faktycznie spowodować te wymioty, to on będzie jadł większe kawały trawy, dłuższe kawałki trawy.
Takiej wysokiej trawy.
Tak. I te też takie grubsze, można powiedzieć, albo inaczej, takie bardziej, no faktycznie szersze te listki, dłuższe. Wszystko po to, żeby faktycznie podrażnić układ pokarmowy, żeby podrażnić żołądek i te wymioty wywołać. Natomiast bardzo często, jak się tylko pojawia wiosna i trawa gdzieś tam kwiecień, maj strzela w górę, to psy zaczynają zjadać sobie końcóweczki mięciutkich kawałeczków właśnie trawy. I faktycznie może być to związane po prostu z tym, że ta trawa im smakuje. Niektóre psy mają faktycznie taką preferencję, że jedzą tę trawę. Opiekunowie często zauważają, że wybierają właśnie takie młode, soczyste źdźbła, ignorują starszą trawę, no chyba, że mają właśnie problemy żołądkowo-jelitowe. Natomiast sam smak i tekstura muszą psom w jakiś sposób odpowiadać. No ja mam na przykład, jak nie biorę smakołyków na spacer, wystarczy mi taki kawałek źdźbła trawy. Zawołam, dam, psy są szczęśliwe, serio. Jak zapomnę, to taki kawałek soczystej trawy, to jest super nagroda, szczególnie dla mojej weks, dla tej wilczycy. Nie, może wilki bardziej są takie związane z trawą, bo Hunter ma takie, co ty mi w ogóle tutaj dajesz, dlaczego ja dostałem trawę, a nie jakieś lepsze jedzenie. Ale też może to być związane z potrzebą zwiększenia ilości błonnika pokarmowego, czyli przepchnięcia tych wszystkich rzeczy, które na przykład nie są do końca strawiane. To jest bardzo istotne.
To przepycha. Gorzej jak utknie na końcu.
Tak, więc tak, tylko że tutaj utknie, że tak powiem, na końcu, no to już pies musi sobie sam z tym poradzić. Musimy sobie z tym...
Pies jak pies, Zuza, umówmy się, że no różne są doświadczenia. I to jest właśnie bolesne czasem dla właścicieli psów.
No, natomiast jeżeli chodzi o inne powody, dla których pies będzie tę trawę w stresie, będzie tę trawę jadł, to jest właśnie stres albo na przykład chęć odwrócenia uwagi od siebie innych psów. Jest to zachowanie, które jest przydatne w komunikacji, dlatego że jeżeli mam grupę psów, które na przykład siebie znają, przychodzi do nich nowy osobnik, na przykład jesteśmy gdzieś na wybiegu i można powiedzieć, są spokojne psy, wchodzi narwany jakiś bardzo pobudzony pies, to te spokojne psy będą jadły trawę albo będą udawały, że coś sobie szukają tylko po to, żeby odwrócić uwagę tego jednego osobnika.
Słuchaj, no one nie zjadają jakichś pasożytów razem z tymi dźbłami trawy i, albo innych jakichś, nie wiem, bakterii, wirusów czy innych organizmów niekoniecznie dobrze wpływających na psy?
Dobrze, że o to zapytałaś, dlatego, że faktycznie na źdźbłach trawy mogą się znaleźć pasożyty, szczególnie jeżeli są one zanieczyszczone odchodami ślimaków. Ponieważ teraz coraz częściej właśnie do nas, do Polski wchodzi pasożyt nicień sercowy, który właśnie jest przenoszony przez ślimaki i właśnie psy, które zjadają sobie trawę, przypadkowo mogą zjeść też jaja tych pasożytów. Natomiast naprawdę w Polsce jeszcze ten pasożyt nie jest aż tak rozpowszechniony. Też my nie mamy na takich standardowych, można powiedzieć, trawnikach na blokowiskach poznańskich aż tylu ślimaków, żeby wszystko było zanieczyszczone. Więc nie musimy się tym aż tak bardzo martwić. Tym faktycznie bym się nie martwiła. Natomiast odnośnie jeszcze tych zachowań, duża ilość jedzenia trawy nie musi być związana tylko i wyłącznie z tym, że pies chce sprowokować wymioty. Może być też związana z tym, że pies jest po prostu wysoko zestresowany i próbuje sobie zrekompensować. Dlatego, że gryzienie, lizanie i rzucie jest dla psa czynnością, która będzie go rozładowywała. I w takiej sytuacji pies będzie szukał czegokolwiek, a jeżeli widzi trawę, podchodzi do tej trawy i zaczyna ją skubać. Co ciekawe, stres możemy wywołać nawet my. My się na przykład odbieramy telefon i zaczynamy gdzieś tam ekscytować się albo się złościć na kogoś przez ten telefon. Stajemy w miejscu i rozmawiamy bardzo energicznie z tą osobą, a pies w tym momencie albo zaczyna wąchać trawę i to wcale nie dlatego, że akurat znalazł w tym momencie jakiś fajny, super zapach, albo zaczyna właśnie ją zjadać. Na zasadzie, dobra, to ja sobie teraz zjem i nie będziesz musiał na mnie, nie będę w ogóle tobie się rzucał w oczy, żeby mi się jeszcze nie dostało. Psy faktycznie, jeżeli są jakiekolwiek konflikty i nie są to typowo osobniki, które dążą do rozdzielania, bo są i takie, które próbują rozdzielać konflikty dwóch innych osobników i takie, które umywają łapki i sobie po prostu idą gdzieś tam, to te, które nie ładują się w stres, one sobie odchodzą na bok, nawet jeżeli jest konflikt, one będą go obserwowały, żeby nie dostać tym konfliktem rykoszetem, ale zaczynają właśnie wtedy też sobie tę trawę podskubywać. No i odnośnie jeszcze tych wymiotów. Kiedy możemy się tym niepokoić? Jeżeli pies nagle zaczyna jeść faktycznie bardzo, bardzo dużo trawy i robi to wręcz obsesyjnie. Jeżeli to są długie kawałki, takie, że widzimy, że psu po prostu wystają z boku pyska kawałki trawy i on jak spaghetti próbuje je wciągnąć. Pojawiają się też inne jakieś objawy chorobowe, towarzyszą temu właśnie te wymioty, czy tam utrata apetytu, bo to może być też dla nas fajny wskaźnik. Hej, mój pies czuje się nie tak, coś się dzieje. On je dużo trawy, czy nie będzie miał właśnie jakieś tam biegunki, wymiotów, czegokolwiek i z czym to jest spowodowane? Czy dostał może jakiś nowy posiłek, czy na przykład dostał coś, na co jest uczulony, czy może coś zjadł, bo nie dostał niczego innego, czy może inny objaw, no bo tak naprawdę tego typu objawy są objawami nieswoistymi. Pasują do wielu chorób. To nie jest tak, że jeżeli są wymioty, to od razu to musi być tylko i wyłącznie ta konkretna choroba, bo tak naprawdę wiele na przykład pasożytów faktycznie też może powodować to, że pies będzie jadł trawę i będzie wymiotował, bo będzie próbował się pozbyć nadmiaru tych pasożytów. Więc w tym wypadku też może nam to zadziałać. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że absolutnie nie jest to właśnie związane z tylko i wyłącznie właśnie z tym, że pies chce się oczyścić. No i badania wykazały, że większość psów jedzących trawek nie wygląda wcześniej na chore, nie wymiotuje po jedzeniu, czyli to właśnie nam sugeruje, że to skubanie trawy jest u wielu psów po prostu takim elementem normalnego repertuaru zachowań, a nie jakimś próbą leczenia się, bo takie historie też słyszałam, że pies się leczy trawą. patrząc na takiego psa, który sobie po prostu zjada trawę z trawnika, patrzmy na niego raczej jak na jakiegoś smakosza, który chce sobie zjeść kawałek sałaty, niż na jakiegoś pacjenta. Nie możemy z tego robić jakiejś sytuacji, która będzie dla nas, dla psa od razu zagrażająca, dlatego że my też często jako ludzie panikujemy. Niejednokrotnie na konsultacjach słyszę, o Boże, on nie tyle trawa, może on jest chory. Ja się czasami faktycznie czuję jak weterynarz, trochę jak lekarz weterynarii, ponieważ są mi zadawane różne pytania odnośnie też zdrowia zwierząt. No i tutaj między innymi właśnie o to jedzenie trawy, ja muszę tłumaczyć, że to wcale tak nie jest. No a jeżeli państwa pies je bardzo dużo trawy, będąc na spacerze, to może zastanowić się warto, czy on ma odpowiednio zbilansowaną dietę, czy on ma na przykład odpowiednią ilość gryzaków, takich, które będzie mógł sobie podskubywać. A propos królików, to uszy z królika są bardzo fajnym gryzakiem dla psa.
Tak.
Takie suszone, czy jakieś suszone skóry, czy na przykład jakieś suszone chrząstki większe. Jak najbardziej można tego typu elementy podawać psom. Można to robić raz dziennie. Jeżeli mamy psa, który jest bardzo wymagający, można ten gryzak podzielić, żeby dać kilka razy dziennie. To będzie go dosyć mocno odstresowywało. Inną formą odstresowywania, która będzie nam eliminowała tą potrzebę zjadania trawy, będzie to, że będziemy psom na przykład wydawali jedzenie z maty, z różnego rodzaju leaky mat, z różnego rodzaju kongów, czy też kubeczków silikonowych. To będzie też pomagało. A teraz, skoro mamy lato, to możemy dla psów zrobić wręcz lody właśnie takie
Karma?
Z karmy.
Tak.
Zróbmy sobie krótką przerwę, a po tej krótkiej przerwie jeszcze wam taki jeden fajny przepis na te lody podam. Więc te dwa przepisy wam podam. Dlatego, że jeden dla psów, które odżywiają się karmą, drugą dla psów, które odżywiają się też barwem, czy mięsem, czy ludzie dodają jakichś takich atrakcyjnych dodatków. Mm-hmm. Pierwszą robimy typowo z karmy. Jeżeli mamy karmę suchą, zalewamy ją ciepłą wodą, czekamy, mm-hmm. aż ona sobie napęcznieje i blendujemy ją na przykład z olejem. Na dno specjalnych silikonowych kubeczków dla psów, które możemy sobie kupić w sklepach zoologicznych, czy też zamówić przez internet, wkładamy ulubione smakołyki naszego psa. Możemy też dodać drobnice w postaci owoców, jeżeli nasz pies lubi jagody albo truskawki. Mhm. Zalewamy to karmą właśnie zblendowaną, mhm. i wtykamy w to kawałki jakichś ulubionych, mhm. gryzaków. Ja na przykład dodaję do tego suszone rybki i zamrażamy. Okay. I takiego gryzaka pies będzie miał w zależności od swojej wielkości na 5 do 20 minut, w zależności od tego też, jak bardzo jest chętny do jedzenia.
A powiedz mi, jak duże są te zamrożone kawałki, bo też rozumiem, że to od wielkości psa, tak? Że tak. Innej wielkości będzie to mrożenie dla malutkiego pieska, a innej dla dużego.
Tak, i my nie wyciągamy tego. Dajemy cały z tym kubeczkiem silikonowym. Bo on sobie będzie tam to wyjadał.
Wylizywał.
Dokładnie, bo tak to by była istniałaby możliwość, że pies to po prostu rozgryzie, połknie. Mhm. Tak. A opcja dla psów, które jedzą barfa, albo dla tych, które na przykład analogicznie można zrobić oczywiście odpowiednik gotowany, to robię tak. Kroję podroby, wątróbka, czy też serca, czy żołądki w drobną kostkę i wsypuję na dno tych kubeczków, bo ja mam zawsze tych kubeczków 6 z racji tego, że mam 3 psy, żeby zawsze miały coś na jakiś, teraz szczególnie jak jest lato. Wypełniamy to mielonym mięsem i to jest mięso mielone, takie od rzeźnika, może być wołowe na przykład. Jeżeli ktoś podaje gotowane, to może to mięso po prostu delikatnie poddusić na patelni, żeby tego nie smażyć, i dociskamy to, po czym mięsko wbijamy również jakieś te gryzaki, żeby to było po prostu uatrakcyjnić psu. Jeżeli mamy psa, który bardzo szybko zjada takie rzeczy, to po prostu jakiś gruby, twardy gryzak i zamrażamy. On zanim dojdzie do tego wnętrza, tego loda, to będzie musiał sobie tego dokładnie.
Dobra, mam jedno pytanie. Czy psy w taki upał nie mogą dostać, tak jak ludzie, anginy przez to?
Mogą dostać na pewno...
Zapalenie gardła jakieś?
Rzadko się zdarza. Mhm. Naprawdę rzadko się zdarza. Psy jednak mimo wszystko są odporne. Oczywiście to jest tak samo jak z jedzeniem. Możemy się zachłysnąć wszystkim, nie? Więc tak a propos rozmowy o barwie, ludzie się często pytają, no tak, no ale tam są kości. No tak, no ale tam są kości z mięsem. No ale kości mogą doprowadzić do perforacji. No nie, no w przypadku wilka rzadko prowadzą do perforacji. Mhm. Ale oczywiście mogą.
Warunek jest taki, że trzeba pamiętać o tym, żeby podawać kości surowe, a nie gotowane.
Tak, surowe i przede wszystkim z mięsem,
a nie z same kości.
Tak, po prostu mięsne kawałki, tak jak cała ćwiartka skurczaka.
Mięsny jesz dla psa.
Tak, mięsny jesz dla psa. Nie, no mięsny jesz właśnie nie, bo mięsny jesz przecież był zrobiony z wędliny, a wędliny mają dużo soli.
No więc w takiej psiej wersji, czyli surowego.
Ale możecie też zrobić wegańskie lody, czyli blendujecie banana z jogurtem naturalnym, wlewacie i zamrażacie. Natomiast, i z masłem orzechowym. Natomiast to jest mocno kaloryczne. I to raczej polecam jako taką bombę dla psów, które tam mają
szczerze,
raczej...
To ja bym sama sobie chętnie.
Tak, blendujesz banana, masło orzechowe i jogurt naturalny i naprawdę, czy nawet skyr można, jak najbardziej to jest też fajne do zamrożenia. Nie dajemy wtedy całego takiego wielkiego kubana, tylko trochę mniej, ale jak najbardziej to też jest super opcja.
Jest jeszcze wersja dla leniwych, coraz więcej lodziarni ma lody dla psów też.
Prawda. Mhm. A jak już bardzo chcemy i nie możemy, to można odrobinkę śmietankowych dać psu z patyczka.
I też dobrze. Bardzo ci dziękujemy i zapraszamy oczywiście za tydzień.